na nic się nie zda kręcić za kosami, powiedział Frodo. To by nam już teraz nie pomogło. Trzymajmy się obranego kierunku. Nie jestem wcale pewien, czy pilno mi znaleźć się na odsłoniętej przestrzeni. Szli więc dalej mile czy dwie, nie zbaczając z kursu. Wreszcie między postrzępionymi chmurami wybłysło słońce, deszcz nieco złagodniał. Minęło południe, wędrowcy bardzo już tęsknili do lunchu. Zatrzymali się pod wiązem. Liście, chociaż wcześniej pożółkłe, były jeszcze dość gęste, dawały więc schronienie. Tym lepsze, że ziemia pod nimi została prawie sucha. Zabierając się do posiłku, hobbici stwierdzili, że elfowie napełnili im manierki przezroczystym, złotawym trunkiem, który pachniał jak miód zbierany z różnych kwiatów i pokrzepiał cudownie. Wkrótce wszyscy trzej śmiali się, lekceważąco machając ręką na deszcz i na czarnych jeźdźców. Nie wątpili, że prędko pokonają kilka ostatnich mil. Frodo oparł się plecami o pień wiązu i przymknął oczy. Sam i Pippin siedli tuż obok i zaczęli nucić, a potem śpiewać z cicha. Ho, ho, ho i gul, 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 by uleczyć serca ból. Niech deszcz pada, wieje wiatr, a przed nami drogi szmat. Wolę leżeć w cieniu drzewa, a wiatr chmury niech rozwiewa. Ho, 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 podjęli głośniej, ale urwali natychmiast. Frodo zerwał się na równe nogi. Z wiatrem doleciał ich uszu przeciągły skowyt, jakby krzyk jakiegoś złośliwego i samotnego stworzenia. Wzbił się wyżej, opadł i zakończył ostrą, przenikliwą nutą. Hobbici, czy który stał, czy siedział, zastygli jak lodem ścięci, a tymczasem drugi skowyt odpowiedział pierwszemu. Cichszy, dalszy, lecz tak samo mrożący krew w żyłach. Potem zapadła cisza, której nie mąciło nic prócz szelestu wiatru wśród liści. Jak wam się zdaje, co to było? Spytał wreszcie Pippin, siląc się na lekki ton, chociaż głos drżał mu trochę. Może ptak, ale przyznam się, że nigdy w życiu nie słyszałem takiego ćwierkania w Shire. Nie był to ptak ani zwierzę, odparł Frodo. Ale wołanie, czy może sygnał? W tym krzyku dźwięczały jakieś słowa, jakkolwiek nie zdołałem ich pojąć. W każdym razie takiego głosu nie dobyłby z siebie żaden hobbit. Więcej o tym nie mówili. Wszyscy trzej pomyśleli o jeźdźcach, lecz nikt się nie odezwał. Wzdragali się teraz zarówno przed dalszym marszem, jak i przed pozostaniem na miejscu. Wcześniej lub później musieli wszakże przebyć otwartą przestrzeń, dzielącą ich od promu, a lepiej było zrobić to za dnia niż nocą. To też po krótkiej chwili załadowali worki na plecy i ruszyli znowu. Wkrótce stanęli niespodzianie na skraju lasu. Przed ich oczyma otwarły się rozległe łąki. Teraz dopiero przekonali się, iż rzeczywiście zboczyli zanadto na południe. W dali, nad równiną, majaczyło wzniesione za rzeką niskie wzgórze Bucklebury. Nie na wprost jednak, lecz na lewo od miejsca, gdzie wyszli z lasu. Ostrożnie wychynęli spod drzew i co sił w nogach pobiegli przez odsłonięty teren. Z początku ze strachem oddalali się od leśnego schronu. Daleko za nimi widniała wysoka polana, na której tego ranka jedli śniadanie. Frodo niemal spodziewał się, że na jej krawędzi zobaczy małą z tej odległości na tle nieba sylwetkę jeźdźca. Lecz nie było już po nim ani śladu. Słońce zniżając się nad wzgórza, które wędrowcy zostawili już za sobą, wymknęło się spośród rozdartych chmur i świeciło znowu jasno. Hobbici pozbyli się strachu, ale niepokój ich nie opuszczał. Kraj jednak zdawał się coraz mniej dziki, coraz lepiej zagospodarowany. Po jakimś czasie znaleźli się wśród porządnie uprawionych pól i łąk, zobaczyli żywopłoty, furtki, groble i rowy odprowadzające wodę. Wszystko tutaj tchnęło ładem i spokojem, jak w zwykłym, cichym zakątku Shire'u. Z każdym krokiem naprzód w serca wędrowców wstępowała otucha. Linia rzeki przybliżała się. Czarni jeźdźcy wydawali się teraz widmami straszącymi w lasach, które zostały daleko w tyle. Z krajem ogromnego pola rzepy doszli do potężnej bramy. Za nią ujrzeli bitą drogę biegnącą między nisko strzyżonymi żywopłotami ku odległej kępie drzew. Pippin stanął.
— Poznaję te pola i te bramę — zawołał. — To Bamfurlong, farma starego Magota, tam gdzie te drzewa kryje się jego zagroda.
Nowa bieda, rzekł Frodo z miną tak przerażoną, jakby Pippin oznajmił, że dróżka prowadzi do smoczej jamy. Towarzysze spojrzeli na niego zdumieni.
Co masz przeciwko staremu Magotowi? Spytał Pipin. To serdeczny przyjaciel wszystkich brędybaków. Oczywiście jest postrachem dla natrętów i trzyma złe psy, ale to zrozumiałe. Mieszkańcy pogranicza muszą się mieć na baczności.
Wiem, odparł Frodo. Mimo to, dodał śmiejąc się z zawstydzeniem, boję się Magota i jego psów. Unikałem tej zagrody przez długie lata. Kiedy za młodu mieszkałem w Brandy Hallu, Magot często przyłapywał mnie w szkodzie w swoich pieczarkach. Za ostatnim razem spuścił mi porządne lanie, a potem przedstawił psom. Patrzcie, dzieci, powiedział. Jeżeli jeszcze kiedyś noga tego smarkacza postanie na mojej ziemi, wolno go wam zjeść. A teraz wyproście go stąd. I psy goniły mnie aż do promu. Po dziś dzień nie ochłonąłem z tego strachu, chociaż muszę przyznać, że bestie były dobrze wytresowane i nie tknęły mnie nawet. Pipin roześmiał się. Ano pora, żebyś się z nimi wreszcie pogodził. Tym bardziej, że masz się znowu osiedlić w Baklandzie. Stary Magot jest naprawdę zacnym sąsiadem. Byle nie dobierać się do jego pieczarek.
Jeżeli pójdziemy dróżką, nie będzie mógł nas posądzać o wdzieranie się ukradkiem na jego teren. W razie spotkania ja sam wszystko mu wytłumaczę. Magot przyjaźni się z Merrym, w którego towarzystwie często odwiedzałem ten dom.
Poszli dróżką i wkrótce ukazała im się wśród drzew słomiana strzecha dużego domu i budynki gospodarcze. Magotowie, podobnie jak Padifutowie ze słupków, jak większość hobbitów z moczarów, mieszkali w domach. Farma była porządnie zbudowana z cegieł i otoczona wysokim murem. Szeroka drewniana brama widniała na końcu dróżki. Nagle, gdy trzej wędrowcy zbliżyli się do bramy, rozległo się straszliwe wycie i szczekanie, a donośny głos krzyknął – Łapaj, trzymaj, wilk! Do mnie, dzieci! Frodo i Sam stanęli jak wryci, lecz Pipin posunął się parę kroków naprzód. Brama otwarła się, trzy wielkie brytany wypadły na drogę i szczekając wściekle rzuciły się na przybyszów. Na Pipina wcale nie zwróciły uwagi, ale Sama, który przywarł do muru, osaczyły dwa podobne do wilków psiska i węsząc podejrzliwie, szczerzyły kły, ilekroć próbował się poruszyć. Największy i najgroźniejszy Brytan stanął przed Frodem, jeżąc sierść i warcząc. W bramie ukazał się tęgi, przysadzisty hobbit z krągłą, rumianą twarzą. — Ej, coście za jedni i czego tu chcecie? — spytał.
— Dobry wieczór, panie Magot — powiedział Pipin.
Gospodarz spojrzał na niego uważnie.
— A niechże mnie! Przecież to pan Pipin! Pan Peregrin Tuk, chciałem rzec!
Zawołał i twarz rozchmurzyła mu się w uśmiechu.
Kopę lat pana tu nie widzieliśmy. Szczęście, że pana poznałem. Byłbym poszczuł moje pieski jak na obcych. Dziwne rzeczy dzieją się tu dzisiaj. Oczywiście widujemy rozmaitych podróżnych w tych stronach. Za blisko stąd do rzeki, rzekł kiwając głową. Ale nie zdarzyło mi się w życiu zobaczyć gościa tak dziwacznego jak ten, co dziś mi się trafił. Już on drugi raz nie przejdzie bez pozwolenia przez mój teren, póki ja tu gospodarzę.
O kim to mówicie?
Abyście go nie widzieli? Odpowiedział farmer. Dopiero co tu był i odjechał tą dróżką w stronę promu. Dziwny gość i dziwne zadawał pytania. Ale może panowie wejdą do środka, pogadamy wygodniej. Znajdzie się kropelka dobrego piwa w beczce, jeżeli pańscy przyjaciele nie pogardzą.
Zrozumieli, że farmer powie im coś więcej, jeżeli dadzą mu po temu czas i sposobność. Przyjęli więc skwapliwie zaproszenie.
A co będzie z psami? Zaniepokoił się Frodo.
Farmer roześmiał się.
Nie zrobią nikomu krzywdy, chyba że na mój rozkaz. Do nogi łapaj, do nogi trzymaj, krzyknął. Do nogi, wilk!
Frodo i Sam odetchnęli z ulgą, kiedy psy odstąpiły, zwracając im swobodę ruchów. Pipin przedstawił gospodarzowi obu swoich towarzyszy.
— Pan Frodo Baggins — rzekł, może go nie pamiętacie, ale mieszkał ongi w Brandy Hallu.
Na dźwięk nazwiska Baggins farmer wzdrygnął się i obrzucił Froda bystrym spojrzeniem. Frodowi przemknęło przez głowę, że Magot przypomniał sobie kradzione pieczarki i zaraz poszczuje go psami. Ale Magot ujął hobbita pod ramię.
— O, proszę! — zakrzyknął. — A więc to jeszcze dziwniejsza sprawa, niż mi się zdawało. — Pan Baggins! Niech panowie wejdą do domu. Musimy pogadać.
Weszli do kuchni i siedli przy wielkim kominie. Pani Magot przyniosła ogromny dzban piwa i napełniła cztery spore kufle. Piwo było doskonałe, to też Pipin przestał żałować, że ominęli gospodę pod złotym okoniem. Sam sączył piwo podejrzliwie. We krwi miał nieufność do mieszkańców innych prowincji Szajeru i nie był pochopny do zawierania przyjaźni z kimś, kto ongi zbił jego pana, choćby nie wiadomo ile lat temu. Po wstępnych uwagach o pogodzie i urodzajach, nie gorszych niż zazwyczaj, Magot odstawił kufel i powiódł wzrokiem po twarzach gości.
Niech no mi pan teraz powie, panie Tuku, zwrócił się do Peregrina. Skąd przybyliście i dokąd zmierzacie? Czy do mnie w odwiedziny? Bo jeśli tak, to muszę przyznać, żem was nie zauważył u furty.
Nie, odparł Pipin. Skoro sami zgadliście prawdę, nie będę taił, że przyszliśmy dróżką od jej drugiego końca przez wasze pola. Ale stało się to przypadkiem. Zabłądziliśmy w lasach, idąc do leśnego dworu na przełaj do promu.
Jeżeli wam się spieszyło, byłoby skuteczniej trzymać się drogi, rzekł farmer. Nie o to wszakże mi chodzi. Pan, panie Pipinie, ma raz na zawsze wstęp wolny na moje pola. A pan, panie Baggins, także. Chociaż pewnie pan wciąż jeszcze lubi pieczarki. Magot roześmiał się. Tak, tak, zapamiętałem pańskie nazwisko. Nie zapomniałem tych czasów, kiedy młody Frodo Baggins był jednym z najgorszych urwisów w Baklandzie. Ale nie pieczarki miałem teraz na myśli. Na chwilę przed waszym przyjściem słyszałem pańskie nazwisko, panie Baggins. Nie zgadnie pan, o co mnie pytał tamten dziwny gość.
Trzej hobici w napięciu czekali na dalszy ciąg.
Ano, podjął farmer bez pośpiechu, rozkoszując się efektem swoich słów.